Super 35 to podcast o filmowaniu i sprzęcie do produkcji wideo prowadzony przez Igora Podgórskiego i Macieja Misgiera. W każdym odcinku dostarczamy masę inspiracji i solidną dawkę wiedzy. Informacje o szkoleniach i wartościowe linki znajdziesz w opisie tego odcinka. Podcastu możesz słuchać na Spotify, Apple Podcasts lub w dowolnej aplikacji podcastowej. Subskrybuj podcast w najwygodniejszym dla Ciebie miejscu. Zaczynamy!
Odnoszę wrażenie, że w branży produkcji wideo przyjęło się, że zarabiamy na produkcji wideo stricte.
Tylko.
Tak, w sensie takim, że bierzemy sprzęt, idziemy, dla kogoś wykonujemy jakąś pracę, jakiś film.
Tak mocno stereotypowo, że albo świadczymy jakąś usługę nagrywania czegoś, albo gdzieś tam sami coś próbujemy wyskrobać, aczkolwiek zawsze musi to być w formie filmu, który jest gotowy.
W formie usługi.
Też i go gdzieś oddajemy po prostu.
Tak, i dlatego właśnie pomyśleliśmy sobie, że nagramy taki odcinek, w którym podamy różnego rodzaju przykłady i możliwości, jakie ma każdy z nas, a jako nas to rozumiem osoby, które się zajmują produkcją wideo, posiadają swój własny sprzęt i tak naprawdę w tym kontekście konkretnie są niezależni od innych, czyli mamy swój sprzęt i jesteśmy w stanie wyprodukować na nim wideo, film.
Tak, dobrze powiedziane, bo przeważnie jest tak, że ktoś by chciał może niejednokrotnie nagrać jakiś film albo cokolwiek zrobić związanego z wideo, a sprzętu nie posiada i jak gdyby to jest ta pierwsza przeszkoda, która jest najcięższa do przeskoczenia. A my jako filmowcy posiadamy już ten sprzęt i tak na dobrą sprawę ogranicza nas tylko i wyłącznie to, co siedzi w naszej głowie, można by powiedzieć kreatywność, ale też czasem i przedsiębiorczość.
Otóż to, dlatego w tym odcinku pogadamy sobie o tym, jak zarabiać na produkcji wideo. Oczywiście na produkcji wideo, ale też niekoniecznie bezpośrednio usługowo. I zaczniemy od takiego w sumie...
No bo też jeszcze należy dodać, że o tych usługach również tutaj wspomnimy.
Tak, dlatego właśnie od tego chcemy rozpocząć naszą rozmowę, czyli punktem pierwszym na naszej liście jest po prostu produkcja wideo na zlecenie. Mhm. Czyli ktoś nam zleca, zrób pan film, my robimy film, oddajemy film, bierzemy za to wynagrodzenie. Tak, i w sumie tyle. I wracając, jeżeli myślimy o samej produkcji wideo na zlecenie, czyli po prostu produkcji wideo usługowej, to w naszej głowie przeważnie jest taka bardzo prosta i bardzo krótka lista, która się składa przeważnie ze ślubów, reklamy, eventów, nieruchomości i nawet teledysków.
Tak, i nawet jeżeli specjalizujemy się w danej dziedzinie, w danej gałęzi, można nawet powiedzieć, filmowania, to tutaj naszą radą jest to, żeby się po prostu nie ograniczać tylko i wyłącznie do tego. Czyli jeżeli robimy, można powiedzieć, śluby w... jeżeli robimy śluby w sezonie ślubnym, bo wiadomo, sezon ślubny tam powiedzmy, że trwa około pół roku, no to przez następne pół roku tak na dobrą sprawę jesteśmy bez pracy. I tutaj naszą radą jest to, żeby właśnie poza sezonem, a nawet czasem w trakcie sezonu, kiedy tych zleceń nie ma jakoś wiele przez różne względy, które się nam mogą wydarzyć, to żeby się, tak jak wcześniej powiedziałem, nie ograniczać i uderzyć na przykład w jakąś inną odnogę tej branży, czyli na przykład tutaj bym powiedział reklamy, odezwać się do firm, które bezpośrednio znajdują się w twojej okolicy, powiedzieć, że robisz to i to, pokazać może jakieś prace. Jeżeli nie masz jakichś tam prac, żeby się nimi pochwalić, no to na pewno znajdą się jakieś firmy, które będą chciały mieć film po prostu za darmo. Wtedy można zrobić jakiś tam film, mieć to do portfolio i chwalić się tym filmem dalej. Oczywiście jakieś eventy inne się zdarzają w twojej okolicy, na pewno jakieś eventy sportowe, jakieś eventy muzyczne, o których wszyscy chcieliby może usłyszeć, zobaczą, że ty zrobiłeś z tego film, relacje z tego, jak najbardziej później to napędzi dalszych klientów i może okazać się tak, że te śluby nie będą już jedynym źródłem, można powiedzieć, twojego dochodu, a zarazem pasji związanej z wideo, ale może się okazać tak, że również inne rzeczy przejdą do dnia codziennego i będziesz zadowolony na przykład z kręcenia eventów.
Tak, i to jest bardzo ważne ogólnie, nawet jeżeli patrzymy na to czysto biznesowo, żeby ta dywersyfikacja źródeł przychodu jednak na jakimś tam poziomie była, bo nie zapominajmy o tym, że mimo wszystko, pomijając te aspekty związane z tym, że to jest nasza pasja, bo najczęściej właśnie tak jest, to, że jest to też biznes i jest to też narzędzie, które wkłada nam chleb do ust, że tak to powiem.
Tak, a raczej hajs do kieszeni i chleb później do tych ust.
Więc trzymając się jednej branży, nawet jeżeli mamy sporo klientów, to nie jesteśmy odporni na różnego rodzaju zawirowania ekonomiczne, gospodarcze i czy nawet to, co na przykład się dzieje w 2020 roku, kiedy wybuchła pandemia i branża ślubna została poniekąd w dużej części,
No nie tylko ślubna, też branża eventowa.
Tak, dokładnie.
Wszystkie koncerty, wydarzenia sportowe, wszystko zostało poodwoływane i na dobrą sprawę trzeba uderzać do jakichś branż, które nie są w tym momencie, albo też ogólnie są odporne na tego typu zawirowania, czyli na przykład chociażby branża nieruchomości, która można powiedzieć, że jest odporna na tego typu sytuacje i zacząć na przykład nagrywać pokazy po prostu mieszkań. Jeden z deweloperów czy takich usług poszukuje i takie usługi jak najbardziej są świadczone. Także jest to genialny pomysł po to, żeby uderzyć w inną branżę niż te eventy, śluby, wydarzenia sportowe i tak dalej.
I przede wszystkim być na to przygotowanym. Aha. Nie na zasadzie, że coś się stało i ja teraz będę szukał, będę się starał robić coś innego, tylko jeżeli wdrożycie to do swoich działań jako normę, czyli na sezon robię śluby, poza robię coś innego i też jestem znany, jakby moja marka też jest znana w tej branży innej, no to wtedy w razie różnego rodzaju przykrych sytuacji, na które my jako ludzie po prostu nie mamy wpływu, no będziemy w stanie się utrzymać. I to jest niezwykle, niezwykle istotne. I też tutaj od razu możemy takim płynnym segwayem przejechać do naszego kolejnego punktu, który skupia się tak naprawdę głównie na internecie. No bo mimo wszystko internet dzisiaj wideo stoi. Wideo się rozwija.
Stoi internetem.
Wszystkie platformy, takie jak Instagram czy Facebook, się rozwijają właśnie w tą stronę. Jeżeli my też mamy swoje zasoby lub możemy oferować produkcję wideo, ale w kontekście na przykład właśnie filmów do internetu, no to tutaj też oczywiście to jest, ten online jest poniekąd znacznie bardziej odporny na ten offline. No, jeżeli nie ma jak wyjść z domu, to można robić filmy w tym domu lub po prostu w jakichś pomieszczeniach. Nie?
Już nawet nie mówmy stricte filmy w domu, ale też w jakichś mniejszych studiach u jakiegoś przedsiębiorcy, który coś takiego chciałby wprowadzić. No bo wiadomo, jeżeli mamy możliwość tworzenia treści do internetu, to jak gdyby nie jesteś przywiązani do jakiegoś miejsca fizycznie, ale krążymy, można powiedzieć, w tym świecie internetu i tam możemy sobie śmiało działać.
I tutaj na naszej liście właśnie jest taki punkt, który nazywa się wideo marketing. Jako wideo marketing rozumiemy różnego rodzaju działania marketingowe, które właśnie są dystrybuowane głównie w internecie. I tutaj to jest na tyle fajne, że możecie to robić albo dla siebie, jeżeli na przykład wasza partnerka, żona, rodzina tak dalej ma na przykład swoją firmę, a wy z jakiegoś powodu w danym momencie nie macie pracy albo chcecie, macie plan w ogóle też się rozwijać w tą stronę, to możecie takim osobom pomagać właśnie produkując dla nich różnego rodzaju materiały, wideo, na przykład na dedykowany kanał na YouTubie. Jeszcze jest druga sprawa, taka totalnie druga strona i tu możemy my się podać jako przykład. Jako osoby, które prowadzą swój własny podcast, jako osoby, które też robią live streamy. My na przykład moglibyśmy robić dedykowany podcast dla jakiejś marki, ale prowadzić go na przykład we dwóch. W sensie marka...
Tak, marka się do nas odzywa, że na przykład...
Oni chcą mieć swój podcast, ale nie potrafią tego,
nie mają zasobów, nie mają osób. Mają ludzi, sprzętu, tak. Chęci, umiejętności. I wtedy wchodzimy my, ubrani cali na czarno, jak zawsze, i prowadzimy dla nich taki podcast, wideo podcast, cokolwiek, czy nawet kanał na YouTubie, czy jakkolwiek social media, facebookowe, instagramowe. I tak dalej, ponieważ my mamy doświadczenie przede wszystkim w filmowaniu, mamy doświadczenie też w wypowiadaniu się do kamery, co nie jest do końca aż takie proste i trzeba nabrać wprawy niezwykle, żeby to robić płynnie i przede wszystkim wiedzieć, co w danej chwili powiedzieć, żeby to brzmiało tak, jak ma być. I stąd właśnie możemy prowadzić takie działania, które...
I to jest praktyka bardzo powszechna, bo możecie znaleźć wiele na przykład kanałów na YouTubie, które są pod marką jakąś, która na przykład jest spora, jakiś bardzo duży sklep internetowy, ale prowadzi go na przykład, ten kanał na przykład prowadzi YouTuber. który też ma swój kanał, jakby jest, urósł właśnie z tego, że robił swoje, ale wykorzystuje swoje własne umiejętności i możliwości do tego, aby właśnie sprzedawać siebie jako markę. I
bardzo dobry przykład podałeś, jeżeli chodzi o kanał YouTube'owy, czyli jeżeli twoje zasięgi, powiedzmy, jesteś YouTuberem, masz swoje zasięgi, jesteś Instagramerem, masz swoje zasięgi i taką ostatnio bardzo częstą praktyką jest to, że na przykład jakiś tam technologiczny YouTuber prowadzi live streama z ogólnoświatowej prezentacji, czy też ogólnopolskiej, ogólnoeuropejskiej, jakkolwiek prezentacji jakiegoś tam produktu.
Na zlecenie na przykład jakiejś firmy.
Otóż to, na zlecenie jakiejś firmy i jest on publikowany jako oficjalny stream z danego wydarzenia, ponieważ on ma jak gdyby większe zasięgi niż sama ta firma, albo ta firma nie posiada jakiegoś takiego kanału, albo jej kanał śledzi powiedzmy, nie wiem, 5000 osób, a tego YouTubera, czy tego Instagramera można powiedzieć, że śledzi około, nie wiem, miliona. No to wtedy wiadomo, że jest szansa, że ten produkt zobaczy milion osób, a nie tylko tam 10 tysięcy czy 1000 osób, które oni mają u siebie w swojej bazie, że tak powiem, subskrybentów.
Czyli możliwości jest ogólnie bardzo dużo. Albo możemy prowadzić kanał na przykład na YouTubie dla siebie, albo dla kogoś, albo na zlecenie czyjeś, albo w imieniu kogoś, czyli użyczać swoją twarz na kanale jakiejś tam marki i tak dalej. Więc tutaj tych możliwości też jest bardzo, bardzo, bardzo dużo i też nie zawsze musicie być osobami, które są zasięgowe, które są znane, ponieważ po prostu firmy bardzo często nie mają własnych zasobów do tego, aby tworzyć na przykład materiały pod wideo marketing we własnym zakresie. Czyli tak jak wcześniej wspomnieliśmy, nie mają swojego studio, nie mają swojego sprzętu, nie mają osoby, która byłaby w stanie ten sprzęt obsłużyć, a tym bardziej nie mają osoby, która za tą kamerą może tam stanąć z tej drugiej strony. W sumie to z dwóch stron. Więc tutaj naprawdę moim zdaniem to jest ten obszar, który tak naprawdę jest nieograniczony i ogranicza nas tak naprawdę tylko nasza chęć. No bo oczywiście nie każdy musi to chcieć, nie? Wykonywać takie akcje, takie czynności, ale możliwości naprawdę w internecie są nieograniczone i skoro już przy internecie jesteśmy, to przechodzimy do punktu, który moim zdaniem jest bardzo mało
popularny u nas.
Tak, i mało wykorzystywany, co jest bardzo, bardzo dziwne, ponieważ
mało ludzi
może...
o nim mówi.
Tak, ponieważ może faktycznie dać w skali roku naprawdę fajny przychód i to poniekąd może to być nawet przychód, którego moglibyśmy z czystym sumieniem nazwać przychodem pasywnym.
Tak, biernym. O czym mówimy tak trochę enigmatycznie tutaj, a mianowicie o stokach, czyli o wszelkiego rodzaju portalach, na które możemy wrzucać nasze wideoklipy, a także jakieś tam zdjęcia, o ile takie posiadamy. I po pierwsze, można to robić zupełnie obok tego, co się produkuje, czyli na przykład robimy dane zlecenie dla kogoś, weźmy ten przykład, że robimy zlecenie dla miasta, jakim jest Warszawa. Coś tam musimy dla nich zrobić, powiedzmy ujęcia z drona i oddajemy taki materiał z tymi ujęciami z drona, a także te ujęcia, o ile nie świadczy o tym inaczej umowa, możemy wykorzystać do tego, żeby wrzucić na stoki i opisać je odpowiednio, bo może za jakieś 2-3 dni, a nawet za miesiąc, rok czy 5, jakkolwiek ktoś może takich ujęć potrzebować i wtedy te ujęcia od ciebie zostaną zakupione, co jest według mnie idealną opcją, a z drugiej strony możemy stricte celować po prostu w to, co w twojej albo też w opinii całego świata jest po prostu godne tego, aby to nagrać. Czyli powiedzmy, że nie wiem, jakiś znany most w Londynie, powiedzmy, Tower Bridge on się bodajże nazywa, od strony takiej czy takiej i nagrywamy to, wrzucamy na stoki. Ktoś jest chętny, żeby to kupić, bo zawsze się znajdzie ktoś, kto po prostu takiego ujęcia będzie potrzebował, czy to do reklamy, czy dla siebie, do jakiegoś klipu wstawić cokolwiek. I wtedy my na tym zarabiamy.
A dron to jest idealny przykład, ponieważ najlepiej sprzedają się pod kątem właśnie stoków wideo, ujęcia z dronów, ponieważ bardzo często na planie ogólnie ekipa ma znacznie mniejsze możliwości, czy to jest po prostu znacznie mniejszy plan, ktoś zapomniał, ktoś nie zrobił, albo po prostu nie mogliśmy się dostać w daną lokalizację, żeby gdzieś tam jakiegoś shota właśnie z drona wykonać. I tak, możemy to albo odsprzedawać materiał, który i tak już posiadamy na swoim dysku. Oczywiście tutaj, tak jak słusznie zwróciłeś na to uwagę, że zależy, czy przekazaliśmy prawa autorskie, czy nie, ale tak naprawdę... W branży wideo jest tak, że najczęściej robimy tych ujęć kilka. I wystarczy wziąć te, które
tak,
do filmu ostatecznie. Tak, więc
i tak
jesteśmy, i tak wykonujemy tą pracę, i tak latamy tym dronem, no to zróbmy jeden dodatkowy przelot 3,5 minuty nagrajmy 2, 3, 5 ujęć, które potem po prostu sobie odkładamy na dysk i możemy z nich skorzystać. Jestem też przekonany, że każdy z nas na swoich dyskach ma strasznie dużo materiału, który ostatecznie nie dostał się do filmu, ale jest na tyle wartościowy, że można właśnie byłoby go dodać na stoka. I ta druga strona, ta druga nie strona, tylko droga, o której ty przed chwilką też mówiłeś, czyli robimy ujęcia na stoka intencjonalnie, czyli po prostu wykorzystujemy swój czas do tego, aby robić ujęcia konkretnie pod stoki. I to też jest super rozwiązanie w kontekście takim, że dla przykładu, jesteś osobą, która robi śluby, czyli tak jak już na początku tego podcastu powiedzieliśmy, jesteś osobą, która pracuje załóżmy przez pół roku, tak bardzo aktywnie, no bo wiadomo, że drugie pół roku jakiś tam montaż, tak dalej, nie? Ale też możemy właśnie te drugie pół roku wykorzystać, żeby intencjonalnie robić
tutaj taki,
ujęcia na stoki.
Taka dobra rada odnośnie właśnie nagrywania rzeczy na ślubie, nagrywania ujęć pod stoki, to przeważnie jest tak, że filmowcy ślubni, no zdarzy się tak, że nie mają drona, albo po prostu tym dronem za dobrze nie latają, a w twojej okolicy na pewno jest kilkanaście, może nawet kilkadziesiąt sal, które są po prostu znane. I niejednokrotnie jest tak, że potrzebny ci jest footage, czyli ujęcia z sali z drona, a ty ich po prostu nie masz, a twoja para chętnie by takie ujęcia u siebie w filmie miała. No to wtedy wchodzisz na takiego stoczka i albo kupujesz stamtąd, albo właśnie tak jak wcześniej powiedzieliśmy i do czego gorąco namawiamy, robisz takie ujęcia, opisujesz nazwę sali, gdzie ona się znajduje i ludzie, uwierz mi, naprawdę takich rzeczy szukają i są w stanie zapłacić za to oczywiście jakieś pieniądze.
Ale to też jest bardzo sprytne. Teraz właśnie tak naprawdę komuś wyłożyłeś na stół pomysł na
biznes. Bo mi się właśnie w głowie urodził.
Że jeżeli mieszkasz w jakimś województwie i robisz śluby głównie w tym obszarze, masz drona i masz przede wszystkim licencję, no to ogrywasz sobie wszystkie sale, które
kościoły,
znasz
sale,
z góry
lecisz,
i nie? Nawet robisz swój własny stok. I to też jest mega fajne, bo też nikt wam nie każe wrzucać tych plików bezpośrednio na stoki, które są po prostu stokami, bo one oczywiście biorą jakiś tam procent w zamian za sprzedaż, ale one też dają wam dotarcie do klientów, ale kto wie, czy nie byłoby ciekawe po prostu zrobić swojego własnego mikrostoka.
Ale nawet zobacz na Facebooku niejednokrotnie, bo ja śledzę te wszystkie grupy filmowe i tam jest, czy macie ujęcie może z tego i z tego,
właśnie.
I z tego, no to ty wtedy wjeżdżasz znowu ubrany cały na czarno, biało czy różowe, jak tam lubisz.
To za 200 stówki.
Tak, dam ci tamto. I zobaczcie, bo przeważnie jest tak, że te ujęcia z drona, no to tak, to jest jakieś tam wyjście pary młodej, fakt faktem tego nie jesteśmy w stanie, że tak powiem, dać innego, chyba że robimy to...
Ale samo ujęcie wprowadzające, żeby pokazać, w jakim miejscu się...
Ale właśnie to, tak. Ujęcie wprowadzające jak najbardziej jest takie samo i można je użyć wszędzie i wrzucić takie samo. I to jest według mnie bardzo, bardzo fajna opcja. Ty będziesz miał ujęcie, bo będziesz na pewno z niego korzystał, a przy okazji możesz na nim dodatkowo zarabiać.
I to w sumie nie mało. I to jeszcze jest fajne pod tym kątem, że nie jesteśmy ograniczeni, biorąc pod uwagę lokalizację naszego kraju, ponieważ mamy 4 pory roku i możemy tak naprawdę tą samą miejscówkę, tak jak mówisz, sala czy kościół czy coś, ograć w każdej porze roku i tak naprawdę mieć pełny portfel takich ujęć, które potem można właśnie komuś
tak, i o czym jeszcze dalej powiemy, to nie jest rzecz fizyczna, to jest rzecz cyfrowa, można ją kopiować do woli. Nie ogranicza cię żaden magazyn ani inny stok, można to po prostu robić
dokładnie
w kółko. To samo ujęcie sprzedajesz 100 razy.
A praca się wykonała raz, nie?
Raz,
potem sama sprzedaż to już jest kwestia formalności i przyjemności wręcz można powiedzieć. I w sumie nadal trzymamy się kwestii internetowych, bo dzisiaj tak naprawdę
kto nie robi,
internet to życie.
Tak, kto nie robi wideo do internetu, niech pierwszy podniesie teraz kubek z kawą i się go napije. Jej się napije z niego.
A jeżeli nie każdy pije kawę?
To wtedy zostaje herbata.
No cóż. I tak, kolejny punkt to live streaming, czyli też punkt, który bardzo mocno jest związany z samym internetem, ale jest to też taki element produkcji wideo, który jest troszeczkę inny, no bo mimo wszystko jest to produkcja wideo, bo musisz wykorzystać sprzęt, z którego normalnie korzystasz do produkcji wideo, musisz użyć światła, musisz użyć audio.
Kamery musisz użyć.
Tak, ale możesz to wykorzystać właśnie w zupełnie inny sposób. I to jest też mega fajne, ponieważ możesz albo robić coś sam dla siebie i tutaj możemy nawiązać do tych stoków, że nie wiem, robisz sobie swoje własne live streamy na grupach na fejsie i na tych live streamach opowiadasz i pokazujesz, jakie masz właśnie
ujęcia. A, czyli już zaczęliśmy od kwestii sprzedaży.
Tak.
Ale no tak, bo chodzi o to w sumie, żeby zarabiać, to tak.
Ale ogólnie dążę do tego, że live streamy możesz robić albo sam dla siebie. I to, tutaj ja też jestem na przykład takim przykładem, że my jako duet Super 3.5 robimy cotygodniowe live'y na Facebooku. Mam w mieszkaniu studio, ale też nic nie stoi na przeszkodzie, żebym raz na jakiś czas zaoferował komuś, kto chce zrobić live'a, żeby tutaj wpadł, nie? Mhm. Więc tak naprawdę nie dość, że wykorzystujemy to wszystko sami dla siebie, to jeszcze możemy i know-how, i sprzęt, i powierzchnię, i wszystko tak naprawdę usługowo komuś dostarczyć.
To może konkretnie jakieś przykłady, co można robić właśnie na live streamie. Po pierwsze, w jakikolwiek sposób reklamować czyjeś produkty, czyli po prostu na live'ie mówić wprost o produktach jakiejś tam firmy, powiedzmy firmy X, a następnie również na jakimś innym live'ie albo na tym samym live'ie sprzedawać po prostu te produkty. Live'y sprzedażowe na chwilę obecną bardzo, ale to bardzo mocno wzrastają, jeżeli chodzi o popularność. Jest ich coraz więcej i zaczęło się raczej z tego, co ja wiem, korzystając z mojej wiedzy, zaczęło się po prostu od sprzedaży ciuchów właśnie w czasie, kiedy wszystkie sklepy musiały być zamknięte, kiedy ludzie nie wychodzili z domów. Powstała taka dość szeroka gałąź live streamów, na których to panie z jakichś tam butików wyprzedawały po prostu całe swoje kolekcje ciuchów i wieńczyły przy tym bardzo duże sukcesy.
Przychody. Tak. Tak. Ogólnie live streaming szeroko rozumiany jako...
Ty przychodziarzu.
Jako jeden z elementów na przykład strategii wideo marketingowej. Mhm. Niezależnie czy ta strategia dotyczy nas, czy dotyczy jakiejś firmy, z którą współpracujemy jako właśnie osoba, która usługowo dostarcza tego typu rozwiązania. Więc po prostu rozmowy, wywiady, prezentacje, konferencje online.
Szkolenia.
Dokładnie. Więc tutaj wszystko, co musi być przekazane za pomocą obrazka i dźwięku i musi być na żywo, tak naprawdę możemy wykorzystać do tego nasz sprzęt i tutaj w sumie może nas ograniczać jedynie to, że na początku może niekoniecznie musimy potrafić to robić, ale to też wcale nie jest jakoś super, super trudne, a skoro też już mamy tak naprawdę większość sprzętu, to też kosztowo to też nie jest nie wiadomo co, ponieważ tam wystarczy grabber, encoder, czy wszystko zależy od tego, jak chcemy to robić.
Tak, czyli tak naprawdę mała inwestycja w konieczne narzędzia, które są potrzebne do tego, by bez problemu nasz obraz przekazywać dalej i tak na dobrą sprawę to jest tyle. Całą resztę mamy, know-how mamy, produkować potrafimy, czyli albo robimy to sami, albo robimy to dla kogoś.
Tak, bo mamy sprzęt i wiemy, jak go ustawić. Jakie światło, jaki obiektyw, tak dalej. Więc tutaj tylko wystarczy to puścić w świat w formie live'a. I kolejna rzecz, oczywiście wciąż online i nawet to słowo się znajduje tutaj, można powiedzieć, w takiej nazwie tego typu monetyzacji swojej wiedzy, czyli kursy
online. I nie do końca,
online.
O właśnie tak, kursy online, czyli
tutaj
nie do końca.
Tutaj też możemy troszeczkę więcej na ten temat powiedzieć, bo jak i ty, tak i ja sprzedajemy swoje kursy online.
Jakieś kursy się tam w życiu robiło, jakby to popularnie powiedzieć. A, czyli tak, znowu coś około wideo, ale nie samo wideo i to w sumie takie pierwszy tutaj nasz podpunkt, pierwszy punkt nawet mówiący o sprzedaży naszych umiejętności, które nabyliśmy oczywiście będąc filmowcem, a nie traktowanie ich stricte usługowo jako tylko i wyłącznie opcja wideofilmowania, idealne słowo na chwilę obecną, dla kogoś. A więc tak, nagrywanie swoich kursów online, czyli sprzedaż bezpośrednia swojej wiedzy nabytej właśnie przez lata pracy i oczywiście kursy online przeróżne mogą nam przyjść do głowy, jakie tylko chcemy, czy to może być kurs filmowania, czy z montażu kurs, czy nawet kurs z jakiegokolwiek programu, z obsługi jakiegokolwiek programu do montażu.
Albo po prostu możemy też my oferować, że wyprodukujemy właśnie od tej strony produkcyjnej kurs dla kogoś. Mhm. Mamy sprzęt, wiemy jak go użyć tutaj. Świetnym rozwiązaniem jest na przykład dogadanie się na procent z sprzedaży. Czyli na przykład znasz kogoś, kto się na czymś bardzo dobrze zna i wierzysz w to, że byłby w stanie opakować właśnie swoją wiedzę w taki kurs i go sprzedać, no to się odzywasz do tej osoby, mówisz, słuchaj, ja się znam na wideo, wyprodukuję ci kurs, a chcę mieć 25% ze sprzedaży. Mhm. Wtedy ta osoba mówi albo tak, albo nie. Jeżeli mówi tak,
no to działacie.
Produkujecie, ty jesteś tą osobą właśnie od produkcji, ta druga osoba przekazuje swoją wiedzę i potem staracie się to sprzedać. Więc nie dość, że możesz ty produkować kursy online sam dla siebie. I tutaj to jest też bardzo istotne, to żeby się nie zatrzetrzewiać na tym, że robię filmy, więc zrobię kurs o filmach, coś tam. Każdy z nas najprawdopodobniej zna się jeszcze na czymś innym, nie tylko na tym. Skoro potrafisz robić filmy i na przykład potrafisz wędkować w jakimś konkretnym stylu, no to
skutecznie
możesz...
szczupaki łapać.
Na przykład, to możesz zrobić właśnie kurs o tym, jak skutecznie łapać szczupaki i tutaj tych branż, podbranż,
chciałem teraz wyskoczyć
umiejętności. Może
metodą spinningową, bo coś tam kiedyś słyszałem, ale
jest
to,
coś
chyba,
takiego,
ale to
spinning,
chyba nie
tak.
Jest na szczupak, żebyśmy tutaj zaraz nie zostali nagrani.
Nieważne,
raczej,
wiadomo o co chodzi.
Obrzuceni błotem na zasadzie ignorancji, niewiedzenia, nieposiadania wiedzy jak gdyby o wędkowaniu, bo w sumie chyba każdy po wędkowaniu, nie każdy.
Myślę, że mniejszość. Ale tak, jakby wiadomo dokładnie o co chodzi. I co? I został nam jeszcze jeden punkt, który jest bardzo, bardzo ciekawy i to też głównie dotyczy...
Ale ogólnie też branża bardzo fajnie właśnie w tym segmencie, o którym będziemy mówić, coraz bardziej zaczęła się rozwijać. Oczywiście szybko wstrzelimy się z punktem, żebym mógł gdzieś dalej popłynąć myślami. Chodzi nam oczywiście o używanie drona w innych zastosowaniach niż stricte robienie filmów dla kogoś lub też dla siebie.
I oczywiście jeżeli posiadasz... drogi słuchaczu, odpowiednią licencję na to.
Aha, licencja w postaci zakupu kamizelki z napisem jestem operatorem drona.
I zakupu Mavica Mini.
Czyli wykorzystanie drona do innych zastosowań niż po prostu filmowanie. I tych zastosowań jest naprawdę wiele. A coraz więcej producentów, zaczyna się ogólnie coraz więcej producentów dronów pojawiać. Kiedyś to był DJI, jest taki najbardziej popularny, a teraz wchodzą inne firmy, jakieś tam Autel, z tego co słyszałem, Made in USA, Proudly. I także inne
Junek
firmy.
Junek jeszcze robi.
Jest jeszcze jakiś Skydeco...
Jest
coś
sporo.
Tam jest tego sporo i coraz więcej. I one właśnie, te drony, jak gdyby są też produkowane stricte na celu, a raczej produkowane stricte w celu innym niż filmowanie. Chociażby dron, który podlatuje nam na wysokość słupa jakiegoś przesyłowego, mówię tutaj o prądzie oczywiście elektrycznym, i sprawdza, czy wszystkie przewody, wszystkie połączenia są dobre. I dla operatora takiego, który sam by musiał tam wejść, po pierwsze oszczędza czas, bo tam nie wchodzi, po drugie niczym nie ryzykuje, bo po prostu podlatuje dronem, ma robotę wykonaną w 3 sekundy i leci dalej. Ale też nie wszystkie firmy oczywiście takie drony posiadają, nie posiadają wykwalifikowanych pracowników, nie posiadają pracowników, którzy mają te kamizelki, znaczy się i tą całą resztę papierologię gdzieś tam z kieszeni.
Z napisem, nie wiem nawet co tam jest z tyłu na tych plecach, coś
tak,
z dronem.
Dron latam. I może się okazać, że po prostu kiedy wy wyślecie na przykład ofertę takiej pracy do jakiegoś waszego tam sprzedawcy prądu elektrycznego, czy też gościa, który obsługuje całą sieć, oczywiście gościa mam tutaj na myśli całą firmę, że macie drona, świadczycie takie usługi, może się okazać, że nagle macie 46 słupów do przejrzenia, przelatania dronem i za każdy słup macie powiedzmy, nie wiem, 200 zł. No to nagle się okazuje, że macie zlecenie, po pierwsze bardzo możliwe, że na jeden dzień, jeżeli słupy są, można powiedzieć, w ciągu umieszczone, a po drugie bardzo, ale to bardzo fajne pieniądze za tego typu usługę.
I w sumie tak naprawdę produkuje ci wideo, nie produkując wideo, nie?
Tak, tak. Dostarczacie malutkie tylko urywki wideo, on sobie sprawdza, bo oczywiście wy nie musicie być specjalistami w tym, ale
tak.
Ta firma na pewno takich specjalistów posiada i jesteście w stanie zaspokoić ich potrzeby.
I kolejna rzecz to rzecz, która jest ściśle związana z budynkami i tutaj też ten obszar jest bardzo, bardzo duży, bo można na przykład, nie wiem, nawiązać współpracę z jakimś inspektorem zabytków czy kimś takim, kto właśnie na przykład musi sprawdzać regularnie w starych budynkach na przykład dachy, czy jakieś trudno dostępne miejsca właśnie w tych budynkach na wysokościach, czy są gniazda ptaków, czy tam coś się osunęło, rozsypało i tak dalej. Więc nawet biorąc pod uwagę to, że możemy myśleć o branży budowlanej ogólnie, ale też właśnie możemy myśleć o tych budynkach, które już stoją i stoją już bardzo, bardzo długo. Nie?
Bardzo często jest tak, że gdzieś jest dziura w dachu w takiej kamienicy pięciopiętrowej na przykład i ciężko jest się tam dostać.
Ona ma 145 lat. Nie?
Tak, wysyłamy drona, patrzymy wszędzie, o, dziura tutaj jest, no to już wiadomo, gdzie ekipa musi ruszyć. A nie wiem, oczywiście my się tutaj z Igorem nie znamy jak gdyby na branży budowlanej, Nie wiemy, co tam dokładnie się robi, w jakich sytuacjach są takie rzeczy stosowane i czy w ogóle są stosowane. Ale jak gdyby pomysł jest naprawdę dobry i warto z niego skorzystać, jeżeli mamy drona.
To nie jest pomysł taki po prostu, który sobie wystaliśmy z palca, tylko po prostu wiem, że takie usługi się świadczy. Nawet są specjalne modele, mało popularne dronów, które są popularne, typu nie wiem, jak był Mavic Pro, to miał też Mavic Pro coś tam i była jakaś wersja, która na przykład miała kamerę z termowizją i ta termowizja właśnie na przykład służyła do tego, żeby sprawdzić, czy na strychach na przykład w starych budynkach właśnie się nie zalęgły, czy to ptaki, czy to zwierzyna jakakolwiek inna, która gdzieś tam mogłaby coś uszkodzić, czy coś.
Powiem,
tam,
że w ten sposób też są sprawdzane starsze budynki odnośnie przydatności instalacji elektrycznej, czy właśnie przy pomocy tej podczerwieni, czy tam termowizji nawet, jak to nazwałeś, czy się po prostu przewody w ścianach nie grzeją, nie powstają jakieś zwarcia, bo wtedy wiadomo,
dokładnie.
Pożar może powstać.
I skoro jesteśmy przy budynkach, no to oczywiście też cała branża budowlana w kontekście deweloperskiej, czyli deweloper postawił nowy blok i chce pokazać nie tylko sam blok, ale blok w kontekście na przykład jego przepięknej okolicy, czego oczywiście produkując nie wiadomo nawet jak ładny film z ziemi, pokazać w stanie nie będzie.
Tak, a gdy już ogramy to nowe osiedle, czy też nową inwestycję, czy też nowy budynek dla tego wielkiego dewelopera, który dysponuje takim mega wielkim portfelem i kiedy to zlecenie już zostanie zakończone, to możemy chociażby udać się do jakiegokolwiek gospodarza po to, żeby przeprowadzić chociażby inwentaryzację jego inwentarza, co tak pięknie zabrzmi, ale wiem, że też takie rzeczy się robi, bo dużo szybciej jest przelecieć dronem i sprawdzić, czy wszystko jest na miejscu, a raczej ile tego też jest.
Jako gospodarza masz na myśli gospodarstwo rolne.
Rolne, tak jak najbardziej gospodarstwo rolne i wtedy też on ma pełną świadomość tego, co posiada. I wiem,
uwaga,
że nawet takie rzeczy się...
Nawet słyszałem, że niektórzy posiadają własne drony właśnie, żeby...
Właśnie chciałem to powiedzieć, tak, że się zdarzają, że mają własne drony po to, żeby sobie latać i sprawdzać, czy po pierwsze, czy ta zwierzyna jest okej, czy wszystkie chociażby te elektryczne pastuchy, czyli te ogrodzenia, czy wszystko jest dalej w tym samym stanie, w którym było, że nic nie jest wyrwane, że gdzieś się nie dostaje jakaś zwierzyna z lasu i nie atakuje tych naszych bezbronnych owiec, czy małych jałówek, krówek, jakkolwiek, cokolwiek tam jest.
Tak, to i trzeba brać pod uwagę, że nie każdy gospodarz rolny posiada drona i nawet gdyby go miał, żeby umiał nim latać.
Nim latać, tak.
Bo to też są ludzie w bardzo różnym wieku, więc to jest kolejny fajny obszar, który myślę można byłoby spróbować przyatakować, bo skoro już tego drona posiadamy i na przykład mamy taki okres, gdzie tej pracy może na przykład jest mniej, albo mamy chęć spróbować czegoś innego, tutaj możemy sobie właśnie fajnie zdywersyfikować ten nasz portfel przychodowy. I jeszcze taka jedna rzecz już na sam koniec, to na przykład miasta coraz częściej, oczywiście mówię tutaj o tych trochę większych, coraz częściej wdrażają działania marketingowe, czyli nawet powstało pojęcie, które nazywa się marketingiem miejskim, czyli miasto typu Szczecin.
Sprzedaż miasta po prostu.
Dla przykładu chce być bardziej znany z czegoś na arenie swojego kraju. Nie?
Z bycia nad morzem.
Bo dużo osób, które na przykład się nie przemieszczają, mogą nie wiedzieć, że miasto jest z czegoś znane albo że coś ma. Typu zabytki, zamki, nie wiem, plaże i tak dalej, i tak dalej. Nie? Więc tutaj tego jest bardzo dużo. I tutaj też świetnym rozwiązaniem jest na przykład albo brać udział w przetargach i szukać takich przetargów, które właśnie potrzebują, że ktoś potrzebuje dla przykładu właśnie to miasto wyprodukowania jakiegoś filmu opartego głównie na przykład na ujęciach z drona, ponieważ właśnie miasta najczęściej się pokazuje z góry, bo wtedy jesteśmy w stanie zobaczyć to, co to miasto chce nam pokazać, albo po prostu się odezwać bezpośrednio do urzędu, czy tam do kogoś i gdzieś tam podpytać,
przeatakować,
czy nie mają
informację.
Tak, czy nie prowadzą jakiegoś projektu, albo czy nie mają w planie jakiegoś tam projektu na kolejny kwartał, półrocze i tak dalej.
Tak, no to co? Mamy wszystko omówione, to, o czym chcieliśmy powiedzieć. I tutaj takie przesłanie największe, które od nas płynie, to po prostu mieć otwartą głowę i jak gdyby nie przejmować się i nie brać za sytuację pewną, która nas w danej branży może, a raczej w odnodze branży może spotkać i przekuć. Chyba to jest w sumie tak bardzo, bardzo popularnie się mówi, przekuć jakieś tam niepowodzenie w sukces tak naprawdę i spróbować innych rzeczy, które kręcą się oczywiście wokół tego, czym się na co dzień zajmujemy. W naszym przypadku jest to oczywiście branża wideo.
No tak, ponieważ sam osobiście znam osoby, które więcej w skali roku zarabiają z produkcji wideo, nie produkując wideo na przykład właśnie na zlecenie, czy na przykład sam jestem taką osobą, która no, taką dość słuszną część swojego przychodu rocznego generuje z kursów online, które też są bardzo mocno ściśle skorelowane właśnie z wideo. No i w tym odcinku to byłoby na tyle. Dziękujemy Wam, Tobie, drogi słuchaczu, bardzo serdecznie, że przesłuchałeś cały odcinek do końca i słyszymy się w kolejnym. Cześć.
Dziękujemy za wysłuchanie odcinka do końca. Oceń podcast na Spotify lub Apple Podcasts. 5 gwiazdek będzie dla nas ogromnym wyróżnieniem. Pamiętaj o subskrypcji podcastu. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.